Radio Nadziei, Miłości i Wiary. Radio Ortodoksja.
Temat, który wydaje się banalnie prosty, ale zarazem można o tym temacie mówić bardzo, bardzo dużo i uczyć się, tak naprawdę modlitwy uczymy się przez całe życie. I ten temat, który został w jakiś sposób został zaproponowany na początku, modlitwa w tradycji Świętej Góry Athos, jest tematem bardzo ważnym, jest tematem istotnym nie tylko dla wszystkich nas, w szczególności dla tych, którzy jednak nigdy nie, większość z nas nie ma takiej możliwości, żeby być na Górze Athos, ale jest to ośrodek, największy ośrodek duchowości w Cerkwi Prawosławnej. I dzisiejsze spotkanie chciałbym potraktować jako w pewnym sensie wprowadzenie do tego tematu. Chciałbym, żebyśmy powiedzieli sobie o tym, czym jest modlitwa na początku, czym jest modlitwa w pojęciu w Cerkwi Prawosławnej, prawosławnego wiernego. Natomiast w drugiej części, sądzę, że na kolejnym spotkaniu, które zostanie wyznaczone ze mną, powiemy sobie, już przejdziemy konkretnie do konkretnych przykładów tego, jak modlitwa jest postrzegana w tradycji atoskiej, ale nie będziemy mówili tutaj o jakichś teoriach, ale powiemy sobie o takich bardzo praktycznych w przeżyciach duchowych, głębokich, a do tego jednak wymagany jest dla nas wszystkich taki dosyć szeroki wstęp. Zatem pozwolę sobie rozpocząć od omówienia, czym jest modlitwa, czym jest pojęcie modlitwy, słowo, termin modlitwa. Dokładnej takiej definicji nie ma i trudno stworzyć taką definicję odnośnie modlitwy, podobnie jak niemożliwa jest dokładna definicja wielu podstawowych pojęć, takich jak życie czy światło. Na podstawie Pisma Świętego, dzieł ojców Cerkwi, można powiedzieć, że modlitwa jest darowaną człowiekowi przez Boga zdolnością zwracania się do Boga. A więc jest to nasza rozmowa z Bogiem. Jak sobie powiemy jeszcze w drugiej części o tradycji, przejdziemy już do tradycji konkretnie ojców Świętej Góry Athos, sobie powiemy też o takim pojęciu jak propowiedź, czy homilia, czyli w języku polskim homilia z Bogiem. Tego terminu w kontekście modlitwy używa święty Nil Kalawryjski. Zatem jest sposobem obcowania z Bogiem, czyli modlitwa jest sposobem, żeby spotkać się z Bogiem. Jest charyzmatem, a więc jest szczególnym darem, jeśli potrafimy się modlić. Własną mocą człowiek nie jest w stanie zwrócić się z modlitwą do Boga. Powiemy sobie o tym, jaki stan powinien być wewnętrzny człowieka, żeby zwracać się do Boga. Bardzo ciekawą sytuacją jest to, że bardzo często widzimy ludzi, którzy na przykład są ludzie, którzy stoją spokojnie na modlitwie, są ludzie, którzy natomiast płaczą, przeżywają i czasami wydaje się nam, że ta osoba jest głęboko jest pochłonięta w modlitwie. Natomiast okazuje się, że z kolei ojcowie w Świętej Góry Athos mówią, że nie. Że to jeszcze nie jest ten oczekiwany stan modlitwy. Dlatego, że pewne przeżycia w jakiś sposób są ogarniają człowieka serce, niepokój, żal, smutek. I to on zajmuje nasze serce, a nie sama modlitwa. Dlatego, że jak sobie później dowiemy się, tym stanem w prawdziwym, prawidłowym, prawdziwym stanem modlitwy jest dziękczynienie, jest dziękowanie Bogu. W każdej sytuacji, która by się nie stała z nami. Zatem własną mocą człowiek nie jest w stanie zwrócić się z modlitwą do Boga. Cytuję, nie wiem bowiem, o co się modlić, jak należy, ale sam Duch wstawia się za nami w niewysłowionych westchnieniach. Święty natomiast to fragment listu do Rzymian. Święty Filaret natomiast Drozdow na pytanie, czym jest modlitwa, odpowiada. Jest wznoszeniem naszego umysłu i serca do Boga poprzez pobożne słowo skierowane przez człowieka ku Bogu. Słowo natomiast modlitwa w oryginale brzmi tyle co prosewchi czy evchi z języka greckiego. I samo słowo evchi nie oznacza jedynie modlenie się w pełnym tego słowa znaczeniu. Jak zauważa na przykład jeden z takich przedstawicieli w okresu patrystycznego Orygenes, evchi, te słowo evchi, znaczy często obietnicę bądź przysięgę składaną Bogu przez człowieka. Święty Grzegorz Palamas, mówiąc o modlitwie w kazaniu na temat przypowieści o celniku i faryzeuszu, czyni wyraźnie rozróżnienie pomiędzy dwoma znaczeniami. Pomiędzy prosewchi, która oznacza wzniesienie błagania lub dziękczynienie Bogu, natomiast evchi jest obietnicą daną Bogu. To tak odnośnie tego terminu w języku greckim. Święty Paweł nawołuje słowami. Nieustannie się módlcie, a więc wzywa, cerkiew nas wzywa do tego, żebyśmy się modlili nieustannie, cały czas, nie tylko podczas nabożeństw, podczas naszych modlitw domowych, ale nieustannie się powinniśmy modlić, naciska święty Paweł. Albowiem modlitwa jest źródłem i zarazem najbardziej wewnętrzną formą naszego życia. Jak zwraca się do nas Pan nasz Jezus Chrystus w Ewangelii? Zwraca się słowami, wejdź do swojej izdebki, wejdź do swojej celi, swojego pokoju, zamknij drzwi i módl się do Ojca Twego, który jest w ukryciu. Zatem podkreśla on potrzebę, również nie tylko potrzebę modlitwy wspólnej w cerkwi, ale mówi również o potrzebie modlitwy naszej indywidualnej. To oznacza wejście w siebie i uczynienie tam sanktuarium, w to ukryte miejsce, o którym mówi Jezus Chrystus, to serce człowieka. Życie modlitwy, jego intensywność, głębia, rytm są miarą naszego zdrowia duchowego i objawiają się nam samych siebie. Jezus Chrystus, cytuję, nad ranem, gdy jeszcze było ciemno, wstał, wyszedł i udał się na miejsce pustynne i tam się modlił. A więc widzicie, nad ranem, jak ważne są modlitwy poranne i wieczorne. Mamy przykład samego Jezusa Chrystusa. Pustynia u ascetów staje się czymś wewnętrznym i oznacza koncentrację ducha skupionego i wyciszonego. To na tym właśnie poziomie, gdy człowiek potrafi milczeć, trwa prawdziwa modlitwa, a byt tajemniczo dostępuje nawiedzenia łaski Bożej. Gdy mówimy o modlitwie prawdziwej, modlitwie czystej, sobie powiemy jeszcze o tej modlitwie w kolejnym spotkaniu, to przyjrzymy się sobie dokładniej, czym ona jest. Ta modlitwa prawdziwa jest wówczas, tylko wówczas, gdy się modlimy, jesteśmy w stanie odrzucić wszelkie myśli, a skupić się jedynie na słowach modlitwy, a więc skupić się, czy jeśli jest takie, można użyć pewnego porównania. Jeśli spotykamy się, chcemy rozmawiać z jednym człowiekiem, z konkretną osobą i w tym momencie bez uprzedzenia przerywamy i zaczynamy rozmawiać z inną osobą. Jak się osoba ta czuje, która jest przed nami? Na pewno niezbyt dobrze. To brak szacunku. I podobnie jest również w kontekście modlitwy. Pan Bóg, mówi, czytamy w Starym Testamencie, jest Bogiem zazdrosnym. A więc jeśli chcemy znaleźć u Pana Boga, chcemy, żeby usłyszał nasze prośby, to powinni być w stosunku do Niego szczerzy. A więc nasza modlitwa, nasze zwrócenie się poprzez słowa naszej modlitwy nie może być podzielone, nasza uwaga nie może być rozdzielona. Musi być skupione jedynie na Panu Bogu, ukierunkowane jedynie do Pana Boga, natomiast wszystkie myśli postronne muszą być pozostawione. I dopiero wówczas, gdy w ten sposób prosimy Pana Boga o to, aby nas wysłuchał, Pan Bóg odpowiada nam swoją uwagą i w ten sposób rozpoczynamy dialog modlitwy. Jak zauważymy, sama prawdziwa i szczera modlitwa jest charyzmatem. Do tego, o tym sobie jeszcze powiemy dokładnie, potrzebna jest również łaska Boża. A więc nie my czynimy modlitwę. My jedynie się zwracamy do Pana Boga z prośbą. Natomiast to, czy nasza będzie modlitwa szczera i prawdziwa, zależy od tego, czy Pan Bóg ją przyjmie. Dlatego aby usłyszeć głos Boga, trzeba umieć słuchać Jego milczenia. A przede wszystkim uczyć się Go. Prawdziwa modlitwa wewnętrzna oznacza przerwanie własnej mowy i wsłuchiwanie się w głos Pana Boga. Cytuję, kiedy się modlisz, powiadał jeden z ascetów, musisz milczeć, niechaj modlitwa twoja przemawia za ciebie. Doświadczenie mistrzów duchowych jest wyraźne. Jeśli się nie umie zrobić w życiu miejsca dla skupienia, dla milczenia, nie można osiągnąć wyższego stopnia ani móc modlić się w miejscach publicznych. Skupienie otwiera duszę ku temu, co w górze, ale także otwiera się na drugiego człowieka. Święty Serafin Sarofu wspaniale to określa. Określa kwestię, czy życia kontemplacyjnego, a więc tego, które jest skupione na modlitwie, czy też życia czynnego. Takie pytanie jest czymś sztucznym. Problem nie w tym. Prawdziwy problem tkwi właśnie w sercu, w jego wymiarze, w tym, czym jest ono, a więc w pewnym sensie serce jest taką szkatułką ogromną, o jakiej mówi Orygenes, zdolną pomieścić Pana Boga i wszystkich ludzi. A jeśli tak, mówi święty Serafin, cytuję, zyskujesz wewnętrzny pokój i mnóstwo ludzi znajduje przy tobie zbawienie. A więc modlitwa to również w pewnym sensie potrafienie otworzyć swoje serce na Pana Boga po to, aby On tam zamieszkał w naszym sercu. I wówczas nasze serce staje się taką szkatułką, gdzie od tej pory mieszka ten, dla którego żyjemy, przez którego żyjemy i przez którego, dla którego funkcjonujemy. Nic nie może się w naszym życiu wówczas skryć, dlatego że mamy tą świadomość głęboką, że w nas jest to, co czynimy, to, co mówimy, co myślimy, czynimy przez obecność w naszym sercu Pana Boga. W podstawie modlitwy istotne jest słuchanie obecności drugiej osoby, osoby Chrystusa, także spotkanego człowieka, w którym Chrystus kieruje do mnie pytanie. Jego głos dochodzi do mnie za pośrednictwem każdego głosu ludzkiego. Jego oblicze jest wielorakie. To oblicze pielgrzyma z Emaus, ogrodnika, Marii Magdaleny, mojego sąsiada z ulicy. Bóg wcielił się po to, by człowiek kontemplował Jego oblicze w każdej twarzy. Doskonała modlitwa szuka obecności Chrystusa i rozpoznaje ją w każdej ludzkiej istocie. Jedyne oblicze Chrystusa jest ikoną, lecz tych ikon jest niezliczona ilość. Co oznacza, że każda ludzka twarz jest także ikoną Chrystusa, odkrywa to postawa modlitwy. A więc musimy pamiętać o tym, że gdy i nie zapominać, gdy w cerkwi duchowny baciuszka sowierszajet każdzienie, a więc okadza całą cerkiew, to na początku okadza ikony, a później zauważcie, okadza ludzi. Dlatego, że każdy człowiek jest żywą ikoną Pana Boga. I ikony to są ci, którzy już dostąpili Królestwa Niebieskiego, a więc ci sożycieli niebiesiech. Natomiast my, ziemscy, podążamy do nich. Cerkiew jest miejscem, gdzie łączy się cerkiew wojująca z tą triumfującą. A więc my oczywiście jesteśmy na tym etapie zmagań, cały czas pracy nad sobą i dlatego tak ważna jest modlitwa, żebyśmy cały czas swój umysł kontrolowali i cały czas przyzwyczajali nasz umysł do tego, aby się prawdziwie szczerze modlić, aby przygotować się, podążać się ku tym triumfującym, przykładom świętym, których mamy przed swoimi oczyma na ikonach w cerkwi. Jedną z cech prawdziwej modlitwy jest czystość. Wiąże się ona z czystością serca i umysłu tego, kto się modli. Jeżeli umysł człowieka jest wypełniony namiętnościami, a więc jest umysł, zauważmy, jeśli człowiek myśli o czymś, co jest dla niego sprawia przyjemność, czy to jest jedzenie, czy to są jakieś grzechy, jeszcze coś innego, ma i różne myśli w głowie mu się plączą, to trudno tutaj powiedzieć o czystej modlitwie. Zatem jeśli ten umysł człowieka jest wypełniony namiętnościami, nie może zbliżyć się do Boga i otrzymać łaski. Kiedy jednak uwolni się od trosk życia i powróci do siebie, staje się podatny na Boże miłosierdzie. Odczuwa swoje ułomności i boleje z ich powodu. Chrystus błogosławi tym, którzy smucą się z powodu grzechów i utraty zbawienia. Według tradycji ascetycznej ojców w naszej cerkwi błogosławiony smutek jest owocem łaski Bożej, lecz zakłada on współpracę człowieka poprzez pokorę, poprawę życia, post, czuwanie, a zwłaszcza modlitwę. Łzy wywołane przez taki smutek użyczają skrzydeł modlitwie, jednocząc się z nią oświecają i oczyszczają umysł wierzącego. Bardzo wiele jest, w Ojcowie Cerkwi mówią na temat łez. O tym sobie jeszcze powiemy na kolejnym naszym spotkaniu. Dlatego jakie łzy są pomocne w modlitwie? Bo to mogą być łzy i tutaj Ojcowie Cerkwi nas uprzedzają, przestrzegają, mówią, że łzy, te, które są dobrymi łzami podczas modlitwy, to te, które wylewa człowiek z dziękczynienia Bogu. Uwaga, a więc nie są to łzy ze względu na jakiś smutek czy jakieś wewnętrzne przeżycia. Te łzy nie pomagają w modlitwie. One są efektem naszych wewnętrznych przeżywań, a nie są efektem czystej modlitwy. Zatem tutaj trzeba właśnie rozróżnić to, w jaki sposób czasami te łzy, w jaki sposób się pojawiają u nas na modlitwie. W modlitwie pobożnym wzniesieniu duszy do Boga i rozmowie z Bogiem, której treścią jest uwielbienie, dziękczynienie, prośba i przebłaganie Boga, możemy wyróżnić modlitwę, dwie rodzaje modlitwy. A więc modlitwę możemy podzielić ogólnie rzecz biorąc na dwa rodzaje. Na modlitwę naszą osobistą, taką prywatną, i modlitwę wspólnotową, czyli taką publiczną modlitwę. Czym jest ta wspólnotowa, publiczna modlitwa? Możemy o niej mówić wówczas, gdy odmawia się ją w imieniu cerkwi lub pod przewodnictwem duchownego jako przedstawiciela cerkwi. Modlitwa zatem publiczna ukształtowała się w monasterach. Wspaniale nadawała rytm dniowi i nocy wspólnoty monastycznej. Wierni lud Boży uczestniczył w niej tylko częściowo, w niedzielę i dni świąteczne, co zmuszało z kolei świeckich, czyli mówimy tutaj o modlitwie, o pewnym rytmie. W monasterze jest tak, że są w przeciągu dnia są sprawowane wszystkie nabożeństwa, cały krąg bogosłużeni i trudno tutaj dla osoby świeckiej, żeby uczestniczył w tych wszystkich kolejnych nabożeństwach, które są sprawowane w monasterze. Najczęściej, jeśli już, to na parafiach uczestniczymy w tych nabożeństwach świątecznych, niedzielnych i niedzielnych. Co z kolei zmuszało osoby świeckie do wysiłku uwewnętrzniania, by móc odnajdować ten sam modlitewny rytm w czasie trudu i pracy w świecie. A więc to nie znaczy, że ktoś powie, że jest zwolniony z modlitwy, ale powinien tą modlitwę kontynuować podczas swojej pracy, podczas swoich zadań, które ma w przeciągu dnia. Modlitwa cerkwi niesie w sobie dreszcz objawienia biblijnego. Wypływa ona z całości prawdy i w niej kulminuje. Dlatego wszelkie modlitewne reguły zaczynają się od inwokacji trynitarnej, a więc wezwania Świętej Trójcy, i zawierają wyznanie credo, a więc wieruj. Jeśli w sposób naturalny potrzeba chwili inspiruje modlitwę indywidualną, to modlitwa liturgiczna przeciwnie. Uogólnia i od razu wprowadza w świadomość taką wspólnotową, zgodnie z sensem słowa liturgii, która oznacza wspólne dzieło. Liturgia to ogólnie rzecz biorąc działanie, to jest działanie i w kontekście wspólnego działania, czyli takiego modlitewnego. Uczy ona prawdziwej relacji między mną a innymi. Pozwala zrozumieć słowa: kochaj bliźniego swego jak siebie samego. Pomaga nam wyzbyć się samych siebie i czynić naszą modlitwę modlitwą całej ludzkości. Dzięki niej los każdego staje się obecny dla nas. Litanie, które są podczas nabożeństw, wyprowadzają wiernego poza siebie samego, ku całemu zgromadzeniu, następnie ku nieobecnym, ku tym, którzy cierpią, wreszcie ku umierającym. A więc modlimy się również i za tych żywych, i za tych, którzy w dziękczynieniu modlimy się również w intencji zdrowia, czy za chorych, ale również i za tych, którzy są na łożu śmierci, ale również i za tych, którzy już umarli, odeszli. Modlitwa ogarnia miasto, narody, ludzkość, prosi o pokój i jedność. Jest taka tradycja, która cerkiewna, która mówi, że dopóki liturgia Boża będzie sprawowana, świat będzie istniał. A więc ta liturgia jest takim działaniem, naszym takim tętnem, duchowym tętnem w prawosławnej ludzkości. Modlitwa, wszelka izolacja i indywidualistyczne odseparowanie brzmią fałszywie w tej doskonałej symfonii. Każdy duch uformowany liturgicznie wie z doświadczenia, że nie może trwać sam przed Bogiem, że zbawia się dla innych i innymi z innymi liturgicznie. Zatem ten przymiotnik liturgiczny nigdy nie oznacza czegoś jednostkowego, a więc nie można powiedzieć, że idę modlić się dla samego siebie na liturgii. Liturgia jest modlitwą wspólnoty, jest naszą wspólną modlitwą zgodnie ze słowami Chrystusa, tam gdzie dwóch albo trzech zebranych w imię moje, tam ja między wami. Liturgia święta oczyszcza w ten sposób wszelkie skłonności egoistyczne, emocjonalne i przelotne. Pełna zdrowego uczucia ofiarowuje swoją wykończoną formę, udoskonaloną przez wpływ wieków i przez wszystkie pokolenia, które modliły się w taki sam sposób. I tak jak zatem mury świątyni noszą na sobie ślad wszystkich modlitw, ofiar, orędownictwa, tak słowa modlitwy liturgicznej przez tysiąclecia oddychają niezliczonymi ludzkimi żywotami. Świętego Jana Chryzostoma, świętego Bazylego Wielkiego, świętego Symeona i wielu innych, którzy odmawiali te same modlitwy, pozostawili na nich ślady swego adorującego ducha i pomagają odnaleźć ich zapał, przyłączyć się do ich modlitwy. Trzeba pamiętać o tym, że modlitwy, które wznosimy w cerkwi, zostały napisane przez naszych świętych ojców. Także modlimy się, są, jak wspomniałem, są modlitwy w poszczególnych w ojców trzech hierarchów, ojców kapadockich. Jest wiele innych, można tutaj wyliczać autorów, bardzo wielu świętych autorów modlitw, którzy w jaki sposób, dlaczego te modlitwy używamy w cerkwi? Dlatego, że poprzez te modlitwy również przekazują dani święci swojego ducha. My jesteśmy szczęśliwi, że możemy się z tymi słowami ubogacać, ale również i z tym głębokim duchowym stanem tych świętych mężów, którzy stworzyli te modlitwy i w ten stan duchowy możemy się wejść. A więc jest to taki duchowy korytarz, w który, tak jak jest czasami droga, która nas prowadzi. Jeśli jesteśmy w lesie, to nie potrafimy znaleźć drogi, gubimy się. Ale jeśli wejdziemy na ścieżkę, prawda, to ona już nas ładnie prowadzi, chociaż czasami jest kręta, ale zawsze te ścieżki się trzymamy i zawsze wyjdziemy tam, gdzie potrzebujemy. A więc tutaj w kontekście Pana Boga. Tą duchowym korytarzem, ścieżką są właśnie te modlitwy, które nas duchowo ukierunkowują i pokazują, jak się należy prawidłowo modlić. A więc jest to doświadczenie. Wiemy, że jesteśmy w ten sposób bezpieczni od tego, aby nie powtarzać starych błędów. Prawda? Mądry człowiek nie powtarza starych błędów. Dlatego doświadczenie cerkwi jest przekazywane z pokolenia na pokolenie po to, żeby następne pokolenie było już uprzedzone, mogło się uprzedzić o pewne niebezpieczeństwa i nie powtarzać pewnych błędów naszych poprzedników. Zatem sama możliwość modlitwy chrześcijańskiej wynika z przyłączenia się w Chrystusa i z jedności z cerkwią. Wspólnota zebranej cerkwi, o tej wspólnocie już pisał Ignacy, święty Ignacy Antiocheński, to jest święty z pierwszych wieków, i on użył takiego sformułowania w języku greckim, czym jest zebranie wiernych w cerkwi. Dopiero wówczas kształtowały się nabożeństwa i on określił to określił mianem epi to avto. A więc wspólnego zebrania ludzi wierzących. Tym jest cerkiew. Jest idealnym miejscem dla praktykowania modlitwy chrześcijańskiej. Można dodać, że nie istnieje w ogóle modlitwa chrześcijańska bez relacji z cerkwią. Z drugiej strony, kto w cerkwi zwraca się do Ojca z prawdziwą modlitwą, jeśli nie sam Chrystus, który żyje w cerkwi? A więc miejsce jest, w cerkiew jest tym miejscem, gdzie są sprawowane sakramenty, gdzie gdzie żyje Chrystus, gdzie możemy się spotkać z Chrystusem, który może nas ukierunkować. Ta wspólnota, ona jest takim korytarzem, która nas ukierunkowuje w tej modlitwie do Pana Boga. Z drugiej chrześcijanin zatem moglibyśmy powiedzieć, za, jak utrzymuje wyraźnie Orygenes, współuczestniczy w modlitwie samego Słowa Bożego. Tutaj cytuję, które jest obecne nawet pośród tych, co go nie znają i nie odrzuca niczyich modlitw, prosząc Ojca, razem z tymi, których jest pośrednikiem. On, Syn Boga, jest najwyższym kapłanem naszych ofiar i naszym obrońcą u Ojca. A więc Jezus Chrystus jest naszym obrońcą u swojego Ojca. Modli się za tych, którzy się modlą i wstawia się za tymi, którzy proszą. Niemniej, o ile modlitwa ta, o której sobie powiedzieliśmy w cerkwi, czyli wspólnotowa, wyznacza miarę i regułę wszelkiej modlitwy, o tyle pobudza ona także modlitwę, pewną taką modlitwę spontaniczną. I ta spontaniczna modlitwa już jest bardziej taką osobistą modlitwą, w której dusza swobodnie śpiewa i przemawia do swego Pana. Liturgia Święta uczy tego, wzywając każdego po imieniu, jako tego jedynego, i każdy jest wezwany, by wzywać credo, a więc wierzę. Nawet w ramach Liturgii Świętej wyzwanie to kładzie nacisk na możliwie najbardziej osobisty akt. Teksty modlitewne nastrajają duszę i popychają, skłaniają ku bezpośredniej i intymnej rozmowie, która zachowuje całą swoją wartość. Zatem od modlitwy takiej wspólnotowej przejdziemy sobie teraz do omówienia modlitwy, czym jest modlitwa indywidualna, a więc nasza modlitwa osobista. W tej modlitwie prywatnej mówimy wtedy, gdy wierny w swoim tylko imieniu osobiście zwraca się do Boga. W modlitwie prywatnej możemy wyróżnić molitosłowia, a więc właśnie te modlitwy, które czytamy w naszym domu. Czyli modlitwy poranne, wieczorne, akafisty. Nazywamy tymi modlitwami słownymi, a więc molitosłowiem, nazywamy odmawianie modlitw porannych i wieczornych, które wypowiadane są codziennie. Rytm ten jest konieczny, w przeciwnym bowiem razie dusza łatwo wypada z życia modlitewnego. A więc widzimy, tak jak żywy organizm posiada tętno, prawda? Tak i ludzki organizm powinien pamiętać, żeby mieć w sobie tętno modlitwy, żeby ona biła. Ona, jeśli to tętno będzie, to ona będzie cały czas przypominała o sobie. I w ten sposób będzie nas trzymała przy Panu Bogu. Zatem rytm ten jest konieczny, w przeciwnym bowiem razie dusza łatwo wypada z życia modlitewnego, budząc się niejako ku niemu od przypadku do przypadku. Błogosławieństwo na cały dzień oznacza, że człowiek każdego ranka przywraca wszystkim rzeczom ich sens biblijny. Bycie stworzeniami Bożymi, których przeznaczeniem jest oddawanie chwały Bogu. Cytuję, błogosławcie, do tego bowiem jesteście powołani. Pierwszy list Piotrowy. A wieczorem błogosławieństwo na noc wyraża zadziwienie człowieka, oto pomimo swoich słabości wciąż pozostaje przy życiu. W Wciąż człowiek może dziękować Bogu, gdyż Bóg przyszedł mu z pomocą. W ten sposób przeżyty dzień od razu jawi się jako cząstka historii świętej, boskiej ekonomii zbawienia, w której człowiek wypełnił swoje zadanie powierzone mu przez Boga. Tak jest też i w tradycji ascetycznej, ale również w tradycji każdego dnia, czy każdego z nas. Gdy wstajemy, budzimy się, czy nie dziękujemy, nie powinniśmy od razu podziękować Panu Bogu, że obudziliśmy się do kolejnego dnia, że Pan Bóg dał nam możliwość, żeby coś dobrego uczynić tego dnia, żeby poprzez swoje stworzenie dziękować Panu Bogu za wszystko, za to, że nam, co jest nam dane, żeby poszukiwać jak najwięcej momentów, za które dziękczynimy Boga. Jeśli widzimy to, to znaczy, że jesteśmy blisko Boga. Jeśli o tym zapominamy i zaczynamy tylko narzekać albo szukać powodów do narzekania, to niekoniecznie czasami te różne troski tego życia zasłaniają nam oczy i upodabniamy się czasami do tego ziarna, które ciernie wzrastające w pewnym momencie dławią i odcinają dostęp do Pana Boga. Zatem tak rano, jak i wieczorem często jest taka modlitwa: wrócę Twojej Gospodzie, predaju duch mój, tak? Ty mnie błogosławi, pomiluj i tak dalej. Zatem i poranna, i wieczorna modlitwa jest tą świadomością jest tą świadomością dziękczynienia Panu Bogu. W modlitwie, podobnie jak w każdym wielkim, trudnym przedsięwzięciu, samego natchnienia, nastroju i improwizacji nie wystarcza. Podobnie jak człowiek, który patrząc na ikonę, czy słuchając muzyki, czy recytując wiersz, wnika niejako w wewnętrzny świat ich autorów, taki człowiek odławiający modlitwy wiąże się z ich twórcami, psalmistami i świętymi. Pomaga nam to w wytworzeniu duchowego nastroju, który pokrewny jest żarliwości ich serca, czyli żarliwości serca świętych, którzy odmawiali te modlitwy. Przykład, cytuję, modlitwy cudzymi słowami, pisze ojciec Aleksander Jelczaninow, dał nam sam Jezus Chrystus. Jego modlitewne westchnienie na krzyżu to cytaty z psalmów. Podstawowe modlitwy powinno znać się na pamięć, aby głębiej zapadły w serce i aby można je było odmawiać w każdych okolicznościach. Cytuję, uczeń wysiłek, radzi święty Nikodem z góry Atos, nie w porze modlitewnej, lecz wtedy, gdy masz wolny czas, i porozmyślaj nad modlitwą i wczuj się w nią, uczyniwszy to, dostrzeżesz, że podczas modlitw bez najmniejszej trudności docierać będzie do ciebie treść odmawianej modlitwy. Zatem bardzo ważne jest to, aby człowiek, który przystępuje do modlitwy, wypędził ze swego serca wszelkie urazy, stan rozdrażnienia, goryczy. Zanim, cytuję, przystąpisz do modlitwy, pisze święty Tichon Zadoński, wymogiem jest, abyś się na nikogo nie gniewał i nie złościł, abyś odrzucił wszelkie urazy, wówczas i Bóg odpuści ci grzechy. Jeśli w czasie odmawiania naszego pradiła modlitewnego zaczniesz nagle modlić się własnymi słowami, to jak powiada święty Nikodem, nie opuść tej chwili, nie daj jej minąć bezpowrotnie, lecz skup się na modlitwie od siebie. Podobną myśl znajdujemy u świętego Teofana. Gdy ogarnie cię, pisze on, modlitewne uniesienie naruszające odmawianie modlitw, zaprzestań odmawiania ich i w ten sposób daj ujście temu uczuciu. Wielu ludziom wydaje się, że modlitwa zawsze powinna przynosić duchową pociechę. Zapominają oni o tym, że charakterystyczny jest dla niej ogromny wysiłek, że stanowi również ciężką pracę duchową. Nie doszukuj się w modlitwie rozkoszy pocieszenia, pisze święty Ignacy Brańczaninow. Wcale nie powinna być ona właściwa grzesznikowi. Pragnienie grzesznika, by doznawać uczucia rozkoszy pocieszenia podczas modlitwy, jest samoobłudą. Nie szukaj przedwcześnie wzniosłych stanów ducha i modlitewnych uniesień. Nieustanne szukanie duchowego pocieszenia jest ukrytym rodzajem egoizmu oraz dążeniem do duchowego komfortu. Trudności przed odmawianiem modlitwy często stanowią oznakę jej rzeczywistego oddziaływania. A więc nie powinniśmy się zrażać tym, że czasami jest nam się trudno modlić. Jest to pewna odznaka również tego, że jesteśmy na drodze ku tej modlitwie prawidłowej. Sama modlitwa to również miejsce, w którym się modlimy, to również czas, w którym się modlimy, ale również to również postawa naszego ciała. Zatem przez okoliczności zewnętrzne modlitwy rozumiemy miejsce modlitwy, jej czas, postawę ciała i wreszcie przygotowanie do niej. Te czynniki nie są bez znaczenia dla samej modlitwy. Wysuwało je samo życie, pytanie o nie wierni swoich duchownych biskupów, a w niektórych wypadkach pozornie sprzeczne wypowiedzi Pisma Świętego domagały się konkretnych wyjaśnień. Dlatego w kontekście modlitwy jest mowa o miejscu modlitwy, gdy mowa o miejscu modlitwy nasuwa się, gdy jest mowa, nasuwa się od razu pewna trudność z tekstów Pisma Świętego. I tak na przykład, jaka to trudność w kontekście miejsca modlitwy. W kazaniu na górze, a więc w propowiedzi na górę, a więc skierowanej do szerokich rzesz, Chrystus powiedział, cytuję, ty zaś, gdy chcesz się modlić, wejdź do swojej izdebki, a więc to, co mówiliśmy, ten cytat, zamknij drzwi i módl się do Ojca Twego, który jest w ukryciu. Natomiast apostoł Paweł napisał do Tymoteusza coś wręcz przeciwnego. Chcę, by mężczyźni modlili się na każdym miejscu, podnosząc ręce czyste, bez gniewu i sporu. Trudność tą dostrzegli ojcowie cerkwi, święty Ambroży twierdzi w tej sytuacji, że nie ma tu żadnej sprzeczności, bo dla każdego izdebką jest jego własne serce. Jego duch. Cytuję, gdziekolwiek się znajdziesz, choćby w ciżbie ludzkiej, wszędzie może znaleźć odosobnienie. A więc widzimy, z jednej strony izdebka, odosobnienie, z drugiej strony apostoł Paweł mówi, modli się na każdym miejscu. W takim razie, czy mamy szukać odosobnienia, czy mamy szukać w jakiegoś szerszego grona osób, z którymi będziemy się modlić. A święty Ambroży mówi, że gdziekolwiek się znajdziemy, choćby w ciżbie ludzkiej, wszędzie możemy znaleźć odosobnienie i zaciszę we własnym sercu. Święty Jan Chryzostom rozwiązuje tę samą trudność przy pomocy przykładów z Pisma Świętego Starego Testamentu. I co on mówi? Zauważmy, czy Jeremiasz, gdy został wrzucony do błota, nie modlił się? A więc nawet w sytuacji ekstremalnej miał on w sobie taką siłę ducha, takie skupienie, że potrafił się modlić. Czasami ktoś z nas mówi, że jak ja się będę modlił, dlatego że jestem zajęty, muszę rozmawiać, muszę coś pisać, muszę czymś się zajmować. Natomiast Daniel, święty prorok, gdy został wrzucony do lwiej jamy, gdy innym strach by podciął kolana w takiej sytuacji, a święty prorok modlił się. I ten stan jego ducha przez modlitwę, jeśli jest modlitwa czysta, ona uświęca, ona kieruje łaskę Bożą i ta łaska Boża oddziałuje również na wszystkich, którzy są wokół. A tutaj w tej sytuacji na te lwy, które nie tronuliś, nie dotknęły świętego proroka. To właśnie stan ducha i jego modlitwy podziałał tak na te dzikie bestie. Trzej młodzieńcy w piecu ognistym, Łotr na krzyżu, Hiob na kupie gnoju, Jonasz we wnętrzu ryby, wieloryba. A wszystkie te modlitwy były miłe Bogu. A więc w jakim miejscu oni potrafili się modlić? W sytuacjach ekstremalnych zagrożenia ich życia. Ktoś by pomyślał, jak myśli wtedy o ratowaniu swojego życia, o ucieczce. Oni myśleli o modlitwie. Modlić się można wszędzie. Człowiek jest świątynią Boga i dlatego chodzi o uczucie, o nastawienie. Bóg nie jest dostojnikiem państwowym, do którego trzeba się zgłaszać u sekretarza i czekać na odpowiedź. Czy przyjmie? Bóg nie ma sekretarzy, więc gdy tylko wezwie się jego pomocy powie, cytuję z Izajasza proroka, oto jestem. W innej homilii przypomina z kolei słowa psalmu. Cytuję. Pan jest blisko wszystkich, którzy go wzywają szczerze. Święty Jan Chryzostom zaznacza jednak, że choć można modlić się wszędzie, to przecież modlitwa w cerkwi razem ze wspólnotą wiernych ma większe znaczenie, bo tu do naszej własnej modlitwy dołącza się więź miłości i modlitwy kapłana. Po to powiata Jan Złotousty, kapłani przewodniczą zgromadzeniu liturgicznemu, a więc nabożeństwu, aby słabsze modlitwy rzeszy złączyły się z tymi silniejszymi i tak szły do nieba. A więc w jaki sposób, jak jesteśmy w cerkwi, to jesteśmy porywani przez... Zobaczcie, nawet czasami jak porównamy to, gdy zachodzimy do cerkwi, zaczynamy się modlić i ta modlitwa trwa nabożeństwo godzinę, dwie godziny. Spróbujmy dwie godziny pomodlić się w domu. No różnie z tym bywa, prawda? Czasami po 5-10 minutach już się nogi uginają. Coś, jakieś tam myśli, potrzeby, to co trzeba w garnku zamieszać, to jeszcze coś innego. No właśnie. Czas modlitwy. To jest odnośnie miejsca modlitwy, a więc zatem to miejsce miejsce nie ogranicza modlitwy. Natomiast jak wygląda czas modlitwy? Zagadnienie to dotyczy czasu modlitwy, a więc pytania, kiedy zatem mamy się modlić. Eklezjastes powiada, że, cytuję, wszystko ma swój czas i jest wyznaczona godzina na wszystkie sprawy pod niebem. A święty Paweł wzywa wiernych napomnieniem, cytuję, nieustannie się módlcie. W Piśmie Świętym są częste wzmianki o określonych porach dnia i nocy na modlitwę. Poszczególne teksty omawiali ojcowie przy różnych okazjach. Wszystkie, a przynajmniej najważniejsze, zebrał razem i ułożył w spójną syntezę święty Bazylii w swoich regułach obszernych. Podał tu po raz pierwszy zasady uświęcania dnia i nocy modlitwą, a więc formę liturgii godzin. Stosując starożytny sposób dzielenia dnia, który w zrównaniu dnia z nocą zaczynał się o naszej 6 rano, wyszczególnił jutrznię, następnie godzinę 3, naszą 9, 6, naszą 12, 9, naszą 15 i wieczernię i modlitwy przed snem. A więc zauważcie, te nabożeństwa, które tak naprawdę mają swój cykl, czyli co przypominają nam o naszej modlitwie. Czyli gdyby ktoś komuś z ludzi świeckich powiedzieć, żeby modlił się o godzinie 6, później o godzinie 9, przerywał wszystko, później o godzinie 12, później o godzinie 15, to ktoś powiedział, to co tylko mam się modlić? A jednak, jak czasami jest zawstydzający fakt, moi drodzy, kiedyś jechałem w stronę Grecji i zatrzymałem się na parkingu, żeby zatankować samochód. I widzę muzułmanów, którzy wysiedli samochodu, rozcielili dywanik i zaczęli się modlić, bo to była godzina modlitwy. Tak. Tak. Nic nie przeszkadzało. Czyli ani miejsce, na którym się znajdowali. Czyli jeśli ktoś chce, to potrafi. Teraz ze względu na udogodnienie dla człowieka, te czasy zostały przeniesione przed nabożeństwem. Zobaczcie, trzeci czas i szósty czas czytamy razem. Pierwszy czas czytamy po końcu w Wsienoszczonowodzienia. Dziewiątego już praktycznie na parafiach nie ma, w monasterach jest przedwieczerny. Ale i tego, żeby było mało, to i tak ludzie często o tych nabożeństwach zapominają. A one są naszym duchowym tętnem. A więc o tym, żeby się pomodlić, o tym, żeby się sobie przypominać o modlitwie, o tym, żeby z rana wieczorem się pomodlić, ale również i w trakcie dnia modlić się, powtarzać modlitwę. Sobie powiemy właśnie o modlitwie już następnym razem, dlatego że to wszystkiego za jednym razem nie ogarniemy. Zatem jeśli chcemy, to możemy. Nieustannie módlcie się. Zatem w Piśmie Świętym są częste wzmianki o określonych porach dnia i nocy na modlitwę. Poszczególne teksty odmawiali powiemy sobie również o świętym właśnie Bazylii, który wspomina też o modlitwie również i o północy, i przed świtem. Zaznaczając, że ci, którzy podjęli decyzję, aby żyć gorliwie na chwałę Bożą, nie powinni żadnej z tych pór zaniedbywać. Dał więc do zrozumienia, że chodzi mu przede wszystkim o mnichów. Jakkolwiek, cytuję, składanie dziękczynienia w każdym czasie przypisane jest nawet prawem i konieczne dla naszego życia, pisze święty Bazylii Wielki, cośmy udowodnili z natury samej rzeczy i rozumu, przepraszam, to jednak nie wolno nam zaniedbywać przypisanych pór na modlitwę na zgromadzeniach braci. Wybraliśmy je nie z racji, albowiem każda z nich przypomina nam sposób szczególny o wyświadczonych nam dobrodziejstwach Bożych. I tak, jutrznia wzywa nas, abyśmy pierwsze poruszenie umysłu i serca poświęcili Bogu. A więc jak wstajemy, pierwszym nabożeństwem jest jutrznia, utrynia, czyli utrynie na przykład modlitwy. Dlaczego są potrzebne te modlitwy? Dlatego, żeby sobie przypomnieć, podziękować Panu Bogu. Nie od razu zająć się troskami tego świata, ale żeby mieć świadomość, że tym, który nam daje możliwość funkcjonowania w dniu następnym, jest Pan Bóg. Zatem w tym pierwszym poruszeniu umysłu i serca, abyśmy się poświęcili Bogu i nie podejmowali żadnych codziennych obowiązków, zanim myśl o Bogu nie wleje w nas radości stosownie do słów. Cytuję psalmistę. Wspomniałem na Boga i uradowałem się. Nie powinniśmy też zabierać się do żadnej pracy, zanim nie wypełnimy tego, co napisane u psalmisty. Do Ciebie modlić się będę, Panie, rano usłysz głos mój. Rano będę stał przed Tobą i czekał. O godzinie 3 staje się ponownie do modlitwy i zwołuje się braci, choćby każdy z nich przydzielony był do innej pracy. I tak, przypominając sobie dar zesłania ducha na apostołów, około godziny 3 wszyscy jednomyślnie oddają mu hołd, aby i sami stali się godnymi otrzymania uświęcenia i proszą, aby był dla nich przewodnikiem i nauczycielem dobrego. Święty Jan Chryzostom w wezwaniach ascetycznych kierowanych do chrześcijan stołecznego miasta Konstantynopola zachęcał, cytuję, budźmy się nocą i choćby nie mógłbyś odprawić wielu modlitw, zmów gorliwie jedną i wystarczy. O nic więcej ci nie proszę. A jeśli nie o północy, to przynajmniej na świtaniu. Pokaż, że noc jest nie tylko dla ciała, ale i dla duszy. To wstawanie przed świtem na modlitwę uzasadniał kilka lat przedtem, gdy wyjaśniał przed rokiem 397 psalmy Antiochańczykom słowami Księgi Mądrości. Cytuję. W dziękowaniu Tobie trzeba wyprzedzać słońce i wobec Ciebie stawać o świtaniu. Jak woda, którą myjemy się rano, oczyszcza nasze ciało, tak modlitwa oczyszcza duszę. Obmyj zatem najpierw duszę, a potem ciało. Święty Ambroży zachęca wiernych do modlitwy porannej, przytaczając słowa psalmu. Przed świtem podnosiły się oczy moje do Ciebie, abym rozmyślał słowa Twoje. Także o tym, szczególnie o tej nocnej modlitwie sobie powiemy na kolejnym spotkaniu przy okazji o omówieniu właśnie tej tradycji ascetycznej świętej Góry Athos. Dlaczego akurat w tradycji ascetycznej, ale również w tradycji każdego z nas, ta modlitwa nocna powinna być ważna. U nas troszeczkę, moi drodzy, brakuje tej modlitwy nocnej. Ta modlitwa, ona była, ona jest troszeczkę niezauważalna. Przy okazji wielkich świąt jest możliwość, żeby uczestniczyć w modlitwach tych nocnych. Trochę Czasami bywa tak, że ten klimat taki świąteczny wyrywa nas, troszeczkę odrzuca nas od tego skupienia się. Dlatego na przykład w tradycji greckiej, w parafiach, nie tylko w monasterach, ale w parafiach praktykuje się z okazji jakichś dużych świąt czy świętych też nocne nabożeństwa, które rozpoczynają się na przykład późnym wieczorem i kończą się nad ranem albo po północy. I jeśli zwrócilibyśmy wówczas uwagę, że gdy jest noc, nasz umysł nie pochłaniają troski, bo nie myślimy, że musimy coś zrobić, coś posprzątać, nagotować, bo to jest czas, kiedy wszyscy śpią. Czyli umysł jest swobodny od wielu trosk. I wtedy to jest taka troszeczkę taka mądrość i chytrość chrześcijańska, żeby znaleźć czas taki, który nie będzie nas odrywał od łączności z Bogiem. I tak ma miejsce na Świętej Górze Athos. Nawet tam, gdzie mnisi poświęcają swoje życie modlitwie, modlitwa zaczyna się o godzinie 2 w nocy. To może być pierwsza, może to być trzecia. Tak, różnie. Czasami w zależności od tego, czy to jest monasy, czy to jest skit. Jest druga, trzecia w nocy. I wyobraźcie sobie, że jeszcze na przykład przed tą modlitwą, sobie o tym jeszcze powiemy, że przed cerkiewną modlitwą na przykład starcy w monasterach, mnisi, jeszcze wstają wcześniej, żeby przygotować się do tej modlitwy modlitwą w swoich kieliach osobistą. Czyli wstają godzinę, a nawet 2 godziny wcześniej. A dlaczego, to o tym sobie powiemy na kolejnym spotkaniu. Teraz chciałbym już powiedzieć sobie o ostatnim takim punkcie naszego dzisiejszego programu, bo to już chyba trochę długo. Ale ja korzystam z tego, że już jest noc przed nami, także nie jesteśmy rozpraszamy, tylko możemy się skupić, nie rozpraszamy, skupiamy się tylko na modlitwie. Postawa ciała. Jaka ta postawa ciała powinna być na modlitwie? Nie była rygorystycznie narzucona, choć istniały pewne utarte zwyczaje. Chrześcijanie przejęli wiele rzeczy z innych religii, tylko dorabiając inną motywację zaczerpniętą z Pisma Świętego i tą postawą, na przykład, która była zaczerpnięta też z wcześniejszych jak gdyby religii, jest postawa stojąca. Wznoszenie głowy i spoglądanie ku niebu. W opisach męczeństwa bardzo często bywa zaznaczone, że tak się modlił na przykład dany święty. Towarzyszy temu gest wyciągniętych i wzniesionych rąk na ikonie. Bardzo często widzimy, prawda, tak ręce wznoszone. Czasami duchowny też ręce wznosi. No, gdyby ktoś z nas wzniósł tak ręce, to raczej ktoś by się popatrzył tak trochę dziwnie, prawda? Chociaż okazuje się, że ten gest na modlitwie jest starożytnym zwyczajem modlitwy, i który trwa do dnia dzisiejszego, jest w użyciu na Bliskim Wschodzie. Szczególnie na przykład w Syrii, ale również częściowo też i w Grecji, ale w Syrii jeszcze bardziej, czyli już tam na Bliskim Wschodzie, ludzie bardzo często na swoich na przykład osobistych modlitwach, gdy są u siebie, modlą się w kielejnych, wznoszą ręce, czy nawet czasami bywa, to u nas jest nieprzyjęte, ale też podczas nabożeństw są wznoszone ręce przez wiernych do góry. Jednak najbardziej kontrowersyjną była sprawa najodpowiedniejszej postawy ciała na modlitwie. I na przykład w pierwszych wiekach z Tertuliana wynika, z takiego pisarza z pierwszych wieków chrześcijańskich, że, cytuję, co do klęczenia na modlitwie, różnie się zapatrują ci, którzy uchylają się od tego w sobotę. W tej sprawie powstał wielki spór między różnymi cerkwiami. My zgodnie z tradycją powinniśmy jedynie w dniu Zmartwychwstania Pańskiego i każdą niedzielę wstrzymywać się od klęczenia. Podobnie postępujemy w okresie Pięćdziesiątnicy, który święcimy z tą samą radością. Jeśli chodzi o inny czas, to któż będzie wątpił, że codziennie należy padać przed Bogiem? Przynajmniej przy pierwszej modlitwie, którą dzień rozpoczynamy. W okresie postu nie powinniśmy w ogóle modlić się bez klęczenia i szczególnych oznak pokory, bo wtedy nie tylko prosimy, lecz także błagamy i czynimy zadość naszemu Panu Bogu. Słuchajcie, zobaczcie. Pierwsze wieki. Już wtedy były pytania o kiedy klękać, kiedy nie klękać. Pytanie aktualne do dnia dzisiejszego. I w Orygenes na przykład... Słucham? No właśnie. Są pewne zasady, ale od tych zasad jest bardzo wiele wyjątków. Orygenes ogólnie wyraża podobny pogląd. Cytuję, pozycja klęcząca jest konieczna, gdy ktoś chce przed Bogiem oczyścić się z grzechów, prosić o wyleczenie z nich i o przebaczenie. Uczony aleksandryjski ze zmysłem rzeczywistości poucza, że wolno się modlić także siedząc lub leżąc, jeśli zmuszają do tego dolegliwości fizyczne. Natomiast Tertulian zwalcza gwałtownie siedzenie podczas modlitwy, jak i po jej zakończeniu, widząc w tym obyczaj pogański. Także widzimy, różnie święci czasami z różną gorliwością podchodzili do pewnych postaw, czyli jak sobie powiedzieliśmy, o postawy ciała naszego na modlitwie. Postawa powinna pobudzać każdego z nas do modlitwy. Święty na przykład Ignacy Branczaninow radził, cytuję, na modlitwie stój z pochyloną głową, ze wzrokiem, a więc nie z nosem w chmurach, ze wzrokiem utkwionym w ziemię, na obydwu nogach, a więc żeby nie podnosić jednej do góry, równo i nieporuszenie. Jakość postawy zewnętrznej jest wyrazem postawy wewnętrznej. Między postawą ciała a ducha istnieje ścisła zależność. Wewnętrzna aktywność może się zwiększać lub zmniejszać w zależności od postawy zewnętrznej. Święty Jan Chryzostom na przykład rozważa tę sprawę w kontekście biblijnym, stwierdzając, że w modlitwie decydującą rolę odgrywa duch uczciwy i czujny. Zakuci w dyby Paweł i Sylas śpiewali o północy w głębokim lochu więziennym hymny, a reszta więźniów im się przysłuchiwała. Skucie nóg nie przeszkadzało im w modlitwie, a więc niekoniecznie musieli oni stać, aby się modlić. Złożony śmiertelną niemocą król Ezechiasz obrócił się tylko na łożu twarzą ku ścianie i w swej modlitwie został wysłuchany przez Pana Boga. Już w czasach świętego Jana Klimaka, Leswicznika, pojawia się przekonanie, że czynnikiem wspomagającym i konsolidującym modlitwę jest oddychanie i że powinno ono być włączone w jej rytm. O takiej praktyce zdają się świadczyć apoftegmaty koptyjskie z VII-IX wieków. Znacznie później powstał dokładny opis psychosomatycznej metody modlitwy praktykowanej przez bizantyjskich hezychastów na Atosie. Zawierał instrukcję, w jaki sposób siadać do modlitwy, kontrolować oddychanie, szukać we wnętrzu serca i jednoczyć z nim umysłu. A więc to tak krótko odnośnie takiego wstępu do modlitwy. Widzicie, jak dużo można powiedzieć na temat czy tych czy właśnie, jak sobie powiedzieliśmy, okoliczności zewnętrznych modlitwy, a więc którymi są, powiedzieliśmy sobie, a więc o miejsce modlitwy, jaką rolę odgrywa miejsce modlitwy, jaki czas modlitwy, postawa ciała, ale również czym jest modlitwa wspólnotowa, a więc modlitwa cerkwi, czym jest modlitwa nasza indywidualna modlitwa, a więc jedno drugiemu nie zaprzecza, ale w ten sposób modlitwa się, są różne rodzaje modlitwy i każda z nich prowadzi nas do Boga. Dlatego o modlitwie absolutnie nie możemy zapominać w naszym życiu. Bo jak wspomnieliśmy sobie, tak jak mówił o tym święty Jan Chryzostom, jeśli wstajemy i myślimy o tym, żeby umyć swoje ciało, to modlitwą powinniśmy również jeszcze wcześniej przepłukać swoją duszę. I poranna, i wieczorna modlitwa są bardzo ważne, ale również modlitwa nieustanna, o której mówi, bo w jaki sposób, czy dzisiaj będziemy czytali w czasy o 9 godzinie, o 12, o 15. Cerkiew w jaki sposób daje nam możliwość, żeby nie tylko korzystać z takiej pomocy, ale żeby potrafić się modlić nieustannie przy pomocy innej modlitwy. Modlitwy Jezusowej. Jezusowej modlitwy, która jest nawoływaniem, realizacją tego wezwania apostolskiego: módlcie się nieustannie. I o tej modlitwie powiemy sobie troszeczkę więcej w kontekście tradycji hagioryckiej, w kontekście tradycji świętej góry Athos, już na kolejnym spotkaniu, o którym Was poinformujemy. Chciałbym w szczególności przyjrzeć się, oprzeć się na pewnej tradycji monasteru, bo tradycja atoska jest kontynuowana przez wszystkie monastery, które znajdują się na Świętej Górze Athos. One konsolidują się tak bardzo pięknie w jedną całość. Ta tradycja jest wspólną dla wszystkich monasterów i dla wszystkich żyjących na Świętej Górze Athos. Natomiast pewnym ułatwieniem, jak można dotrzeć do tego doświadczenia mnichów Świętej Góry Athos, nie będąc tam, nie mając kontaktu z mnichami. Często czasami w Grecji jest łatwiej, bo w Grecji czasami jest taka możliwość, że czasami namiestnicy monasterów czy mnisi z błogosławieństwa swoich namiestników, niektórzy, którzy mają dar słowa, wyjeżdżają poza Athos po to, żeby spotykać się z ludźmi, żeby z nimi rozmawiać. My natomiast mamy wspaniałe książki, które nas wprowadzają w duch tradycji w Świętej Góry Athos. I taką całą serią, która teraz ukazuje się, jest kilka monasterów, które bardzo aktywnie działają na tej płaszczyźnie. Jednym z nich jest na przykład monaster Simonopetra, to jest na Świętej Górze Athos, który w taki cykl książek swojego starca Emilianosa wydaje. I tą ostatnią pozycją, która się ukazała, jest książka o modlitwie. Jest to wspaniała, ale również poprzedzające serię, też bardzo, w nich bardzo jest wiele w kontekście właśnie tradycji monastycznej czy takiej praktycznej Świętej Góry Athos. Nie każdy jest w stanie, żeby przeczytać te książki, dlatego że nie wszystkie są, na razie żadna z tych książek nie została przetłumaczona na język polski. Natomiast na język rosyjski zostały przetłumaczone zaledwie dwie. Ta ostatnia jeszcze nie. Te książki tłumaczone są na język angielski, nie wiem czy wszystkie, ale ja postaram się dla was, będziecie tym wyjątkiem, dlatego że dla was postaram się jak gdyby zebrać najważniejszy ten nektar z tych pism ascetycznych w starca Emilianosa z monasteru Simonopetra i przekazać. W ten sposób, w jaki sposób i nie będąc na Atosie, przeniesiemy się duchem do tych ojców, którzy praktykują modlitwę i postaramy się ich zrozumieć, jak ważną rolę gra w ich życiu modlitwa. Jak bardzo głęboko przeżywają tą modlitwę. W jaki sposób wszechstronny, ale tak w jaki sposób przestrzegają nas również przed różnymi niebezpieczeństwami dla tych, którzy na przykład do tej modlitwy się przygotowują. Chcą, aby ta modlitwa była prawdziwa i prawidłowa. Bo okazuje się, że robimy jeden krok do modlitwy, ale bardzo często na tym jednym kroku się zatrzymujemy. Nie idziemy dalej. Czyli powiemy sobie dokładniej o tym, czym jest modlitwa prawdziwa, czysta, w tradycji Świętej Góry Athos.
Radio Nadziei, Miłości i Wiary. Radio Ortodoksja.